Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jeżeli chcecie poznać źródła sztuki hiszpańskiej, interesuje Państwa związek sztuki z mistyką, to warto posłuchać dobrych książek w Radiu Kraków Kultura. Sztuka i wiara. Programy ikonograficzne w Sewilli XVII i XVIII wieku. Bohaterką będzie monumentalna, dosłownie i merytorycznie książka, a jej autor to postać niezwykle barwna, doskonały rozmówca, marzenie każdego radiowca. To będzie spotkanie z dziełem życia. Dobre książki. Zapraszam, Anna Łoś. Dziś przed nami dzieło imponujące pod każdym względem. Książka, która naprawdę budzi respekt. Czy to opus magnum? Biorąc pod uwagę dorobek państwa i mojego gościa, to na pewno nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa. Faktem jest jednak to, że książka Sztuka i wiara, programy ikonograficzne w Sewilli XVII i XVIII stulecia powstawała 10 lat. W studiu witam jej autora, księdza profesora Andrzeja Witko.
Witam serdecznie.
Ksiądz profesor Andrzej Witko, autor ponad 50 książek wydanych m.in. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, jest uznawany, w tym kontekście to ważne, za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej. Kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Długa ta metryczka. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii sztuki nowożytnej, ikonografii chrześcijańskiej, sztuki hiszpańskiej, duchowości w sztuce, obrazu i kultu Bożego Miłosierdzia, sztuki Krakowa oraz filozofii sztuki. Jest bardzo wiele jeszcze innych takich odnośników do księdza profesora, a ja powołam się na ten. Laureat nagrody pierwszej w ogólnopolskim konkursie krasomówczym. Jednym słowem, księdze profesorze, no właściwie nie wiem, czy ja muszę zadawać pytania, czy to krasomóstwo w języku polskim jest także w języku hiszpańskim?
Myślę, że tak, choć to były dawne czasy, niemniej jednak to pozostaje we krwi, czego świadectwem są choćby moje kazania, które przyciągają stałych słuchaczy i którzy bardzo je cenią, a zarazem motywują mnie do tego, żeby się jak najlepiej przygotować, by przekazać im to słowo.
Hiszpania, moja miłość, kiedy? Jak to się zaczęło?
Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy wyjechałem na roczny urlop naukowy. Właściwie to była taka podróż po Europie, przygotowując moją habilitację na temat ikonografii trynitarskiej. Pół roku mieszkałem we Włoszech, a zdecydowałem, że drugie pół roku spędzę w Hiszpanii. I przybyłem tam, mówiąc słabo po hiszpańsku i to z włoskim akcentem, więc wszyscy brali mnie za Włocha. Nieco więcej włosów było na głowie, więc odwracałem. Wracały się za mną Hiszpanki jako żywo. Okay. Zamieszkałem w Salamance, no właściwie stolicy języka hiszpańskiego, co prawdaż przy stadionie miejskim, gdzie przez cały dzień, od wczesnego rana do późnych godzin nocnych, słyszałem jedno słowo. Węga, 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 węga. Ta przysłowiowa węga, czyli w zasadzie idź do przodu, albo żeby powiedzieć rusz tyłek, jak mówią dosadnie Hiszpanie, zmotywowała mnie, żeby zająć się językiem hiszpańskim i sztuką hiszpańską i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochałem się w Hiszpanii, zakochałem się w jej architekturze i sztuce. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który w taki sposób wyrażałby zwłaszcza tajemnice wiary, tajemnice związane z emocjami, z życiem duchowym i mistycyzmem. Nawet Włosi daleko są za Hiszpanami, czego możemy doświadczyć i czego odbicie znajdujemy właśnie w książce, która nas tutaj prowokuje do rozmowy.
No właśnie, sztuka i wiara. Zaprasza nas ksiądz profesor do Sewilli XVI i XVII wieku, powiedzmy, to jest złoty wiek dla Hiszpanii, złoty wiek dla religii, choć nie brakowało tam wtedy różnych napięć religijnych, choćby w tym okresie na przykład Żydzi zostali wypędzeni z Hiszpanii, prawda? Pamiętajmy też o tym kontekście, ale to jest okres niesamowitego przenikania się właśnie duchowości sakrum i sztuki. Dlaczego sztuka stała się takim dobrym medium?
Dla nas pewne zjawiska są niezrozumiałe i patrzymy na sztukę sewilską, czy w ogóle na Hiszpanię przez pryzmat doświadczenia zachodnioeuropejskiego w kontekście takim bardzo oświeceniowym. Rzeczywistość hiszpańska jest zgoła odmienna. Dlaczego ta Sewilla była takim miastem magnetycznym, przyciągającym tłumy? Ponieważ było to jedno z największych miast świata, ustępując pod względem ludności w zasadzie tylko Paryżowi na kontynencie europejskim. europejskim, a zarazem była najbogatszym miastem, ponieważ była stolicą handlu z Ameryką. Tutaj wpływały wszystkie okręty, płacąc bogate cła, dlatego Królestwo Hiszpańskie, a sama Sewilla, bogaciły się na tym handlu w sposób wręcz niewyobrażalny i wiek XVI i XVII to był czas wyjątkowej prosperity miasta, które, trzeba powiedzieć, nie leży nad morzem. Potrzeba rzeczywiście wpłynąć rwącą i kapryśną Guadalquivir do głębi kontynentu, żeby tam dotrzeć. I to fenomen, że Sewilla stała się tak bogatym, ludnym miastem, przyciągającym zarówno wybitnych artystów, ale też i margines społeczny. Dlatego też Sewilla była tym miejscem, gdzie rodziła się wyjątkowa sztuka, na wskroś religijna, taka, która mogłaby szokować, bo pamiętajmy, że Hiszpania to także miejsce działania świętej inkwizycji. Jeden z recenzentów był zdumiony, kiedy opisywałem chwałę zakonu dominikańskiego i...
Psy pana tak właśnie byli zaangażowani w inkwizycję. Tak. Bardzo niechlubne. Zresztą przyznają się do tego.
Przyznają się.
Teraz już się przyznają.
I dlatego też, co ciekawe, że to właśnie Sewilla stała się kolebką wyjątkowej sztuki, przyciągając najwybitniejszych artystów, bo przecież z Andaluzji i Sewilli pochodził dokładnie Diego Velázquez, uznawany za najwybitniejszego artystę. To w Sewilli kształcił się i rozwinął Francisco de Zurbarán. To z Sewillą związany był jeden z najważniejszych i najbardziej twórczych artystów, jakim był Bartolomé Esteban Murillo, czy też wielu artystów, których możemy poznać na kartach tej książki, a wielu z nich potem kontynuowało swoją zawrotną karierę na dworze królewskim, czy nawet eksportowali swoje dzieła przez słynny targ sewilski do Ameryki i dzisiaj znajdujemy je po obu stronach oceanu.
Pisze ksiądz profesor, Sewilla wedle popularnego przysłowia jest cudownym miastem. W nim życie płynie własnym rytmem pomiędzy kościołami a barami, które, jak z przekonaniem twierdzą sami Sewilczycy, znajdują się przy każdej ulicy. Czyli jest to rzeczywistość bardzo kolorowa, barwna, także dzisiaj.
To jest dzisiaj, oczywiście.
To, co jest dzisiaj. I wtedy także, mówimy o tym XVI-XVII wieku, też to było miasto wielokulturowe, miasto rozwijające się bardzo, miasto, które właśnie przyciągało artystów, tym genius loci, tak można powiedzieć trochę?
Oczywiście.
Czy też ważną tutaj funkcję jednak pełnił Kościół, no bo Kościół był tu mecenasem.
Był podstawowym mecenasem.
Podstawowym, prawda?
Dla czytelników i słuchaczy, myślę, jest niezwykle ważne, że Sewilla jest bardzo podobna mentalnie do Krakowa. To jest miasto nie tylko, że partnerskie z Krakowem obecnie, ale też, gdzie przeżywamy niemal dosłownie, tak jak idąc do rynku w Krakowie i napotykamy co krok przyjaciół, znajomych, że to jest miasto tak bliskie nam. Podobnie funkcjonuje Sewilla, gdzie wystarczy wyjść pod katedrę i spotyka się tych samych ludzi, tych samych przyjaciół i wszystko kręci się wokół tradycji i kultury. Tak w Krakowie, jak i w Sewilli. I Sewilla stała się więc tym wyjątkowym miastem, gdzie z jednej strony mnóstwo wyjątkowych kościołów, tak pięknych, tak wspaniałych, a zarazem no, zatykających wręcz dech w piersiach arcydzieł sztuki, zostało do dzisiaj umieszczonych i możemy je odkrywać w sposób wręcz niewyobrażalny. Poznając ten wyjątkowy świat, w którym żyli mieszkańcy tego ludnego i bogatego miasta. I był to czas prosperity, zwłaszcza wiek XVI, ale był i to czas straszliwych klęsk. Przywołajmy
Czarną śmierć
z połowy wieku XVII, gdy w ciągu kilku tygodni z bogatej i ludnej Sewilli, liczącej, jak chcą uczeni, około 140 tysięcy, kiedy Kraków miał kilkanaście tysięcy ludzi w tym czasie. Pomyślmy, jaka to była różnica i dysproporcja. Pozostało w ciągu tych kilku tygodni zaledwie połowa, a więc 70 tysięcy. 70 tysięcy ludzi zostało zabitych przez czarną śmierć. Trupy walały się po ulicach i nad brzegiem Guadalquivir. Biedne dzieci goniły po całym mieście osierocone, szukając pożywienia. I to było tak wstrząsające i dramatyczne przeżycie, że wydawało się, że Sewilla się już nie pozbiera. Ale odnalazła swoją siłę i swoją moc właśnie w przeżywaniu wiary. I wyrazem tej wiary była najwspanialsza sztuka, jaka powstała właśnie po tej pandemii, która zdziesiątkowała, czy też nawet społowiła liczbę Sewilli.
To był taki pewien wentyl bezpieczeństwa, tak można na to spojrzeć, tak?
Czyli... Tak, dokładnie. I co ciekawe, że artyści, którzy tworzyli w Sewilli, to byli artyści głęboko żyjący tymi prawdami wiary.
No bardzo religijnie, właśnie powiedziałam o nich.
To na przykład Murillo codziennie uczestniczył we mszy świętej, regularnie się spowiadał, odmawiał różaniec. I dlatego to byli artyści, którzy bardzo poważnie przeżywali ten klimat duchowy Sewilli, dlatego też kilka jego córek było zakonnicami, a jeden syn księdzem. Dzisiaj postrzeganie tych wyjątkowych obrazów Murilla sprawia, że patrzymy na niego jako artystę bardzo religijnego, ale on taki był w rzeczywistości.
Czyli to nie było dla mamony, tylko to było z potrzeby serca.
Z potrzeby serca. Na przykład nie znajdujemy tego u Velázqueza, który bardzo wcześnie wyjechał na dwór do Madrytu i jego obrazy religijne, które powstawały w okresie sewilskim, potem bardzo rzadko już w Madrycie były tworzone, dlatego że on nie poczuwał się jakoś tak szczególnie związany z tradycją religijną.
To wolał, dobrze, że nie udawał.
Nie udawał. Prawda? Był szczery, a król nie zmuszał go do malowania. Czasem królowa poprosiła kapryśnie o jakiś obraz religijny i wtedy namalował takowy.
Proszę państwa, no radio to jest sztuka dźwięku. Nie wiem, czy słyszycie. O, proszę bardzo. Proszę państwa, to jest tom. To jest przepięknie wydany tom. Bo jak tu mówić o malarstwie, nie ilustrując fantastycznymi reprodukcjami, pięknymi, na kredowym papierze. No to jest naprawdę perełka wydawnicza. Opus magnum. 10 lat, no na pewno nie ostatnie słowo.
Kiedy zakochałem się w Hiszpanii, wiedziałem, że właściwie moje życie naukowe chcę jej dedykować i jej poświęcić, choć muszę zaznaczyć, że praca z Hiszpanami jest trudna. Hiszpanie są dość nieodpowiedzialni.
Niepunktualni?
Niepunktualni.
Południowcy.
Tak, no. Południowcy. Kiedy zwracałem im uwagę, że na przykład spóźniają się godzinę na spotkanie, oni mówią, ale życie jest krótkie, po co się martwić, lepiej napij się wina. Mówią.
Twoją drogą rację mieli chyba trochę, no ale to trzeba było stworzyć dzieło.
Tak, pisać. I zwieńczeniem moich fascynacji była książka, którą napisałem 10 lat temu i wydało ją to samo wydawnictwo AA, z którym współpracuję już od ponad
20. Krakowskie wydawnictwo, proszę państwa.
Tak, bardzo zasłużone. Które 20 lat temu wydało pierwsze moje dzieło życia poświęcone właśnie ikonografii trynitarskiej, sztuka w służbie Trójcy Świętej. Natomiast właśnie 10 lat temu napisałem książkę, która roboczo przez wydawnictwo została nazwana Cudem w Sewilli, a dotyczyła XVII-wiecznego malarstwa sewilskiego i była właściwie takim wykładem, czy też encyklopedią wiedzy na temat malarstwa i artystów, którzy wtedy tworzyli. I to jest podstawowa książka, też bardzo pięknie wydana, opasła, bo liczy ponad 800 stron.
To jest mniejsza, proszę państwa, ponad tak gdzieś, no, 350.
Ale ta jest wielkoformatowa.
Wielkoformatowa, to jest piękny album, naprawdę.
Tak. I już wówczas chciałem poświęcić też osobny materiał programom ikonograficznym, czyli temu światu idei, którym żyła Sewilla i który sztuka sewilska miała wyrażać. Ale ponieważ książka o malarstwie sewilskim była już tak opasła i tak wielka, że nikt nie kupi przecież książki liczącej 2000 stron. To byłby absurd. Albo
trudno
wydawać
się... podnieść nawet by było.
Właśnie. Trudno wysłać i nieść. W związku z tym zaplanowałem, że powstanie osobny tom, osobna książka, którą dedykuję wyłącznie programom ikonograficznym i postanowiłem ją nawet rozbudować, bo pierwsza książka ta dotycząca malarstwa obejmowała tylko wiek XVII. Natomiast tutaj spojrzałem zarówno na wiek XVII i XVIII, które bardzo ściśle łączą się w sztuce sewilskiej i owocem tej fascynacji była intensywna praca przez kolejne 10 lat.
Autor ma szczególne kwalifikacje, by tak czynić jako ksiądz i historyk sztuki, który od ponad 2 dekad poświęca się sztuce Hiszpanii, a w sposób szczególny odszyfrowaniu wielokrotnie przeplatających się tematów sztuki i wiary w Sewilli Złotego Wieku. To fragment recenzji Gabriel Finaldi, dyrektora Galerii Narodowej w Londynie. No, niezły recenzent, mówiąc krótko. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Książka księdza profesora Andrzeja Witko, Sztuka i wiara. Rzecz dotyczy programów ikonograficznych w Sewilli XVII i XVIII stulecia. Państwa i mój gość ma bardzo bogatą biografię. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej. Przed 3 laty król Hiszpanii Filip VI nadał mu order Izabeli Katolickiej za działalność na rzecz kultury hiszpańskiej, popularyzacji Hiszpanii.
Taka była też argumentacja ambasady hiszpańskiej, która pośredniczyła w pozyskaniu tego wysokiego wyróżnienia.
To jest rzecz, która zajmuje się, jak już ksiądz profesor wspomniał, pewnymi wizjami ikonograficznymi tych wielkich, wspomnianych przez profesora artystów, którzy mogli, mówiąc tak trochę kolokwialnie, wyżywać się w świątyniach, nie byle jakich świątyniach. Byli o to poproszeni. Jakiego rodzaju były to wizje? Jak czytać te znaki?
Próbujmy spojrzeć na skrajne przykłady. Dlatego, że w książce rekonstruuje kilka programów ikonograficznych, które są niezachowane. Dzieła sztuki uległy rozproszeniu i właściwie dzisiaj stanowią zasoby kolekcji od Kanady aż po Australię.
Prywatnych też?
Prywatnych również, tak.
Czy nie zobaczymy ich łatwo?
Ale często je reprodukuje.
No, będzie tam właśnie.
To jest kwestia więc zasadnicza. Albo też odnoszę się do właściwych programów, które do dzisiaj zachowane są in situ i mogą przerazić nawet swoim wymiarem mistycznym, czego najbardziej znanym świadectwem pozostaje program Miguela Maniary, dotyczący tajemnicy życia i śmierci. Kiedy spotykamy się z najbardziej makabrycznymi obrazami hiszpańskiego baroku, uważanymi za najbardziej dramatyczne w ogóle, jakie powstały w europejskiej historii sztuki. Tak zwane hieroglify śmierci, namalowane przez Juana Valdesa Leala. I one do dzisiaj in situ zachowane w kaplicy, czy właściwie w kościele Bractwa Miłosierdzia de la Caridad, znajdują swoją kontynuację w pełnym łagodności, delikatności i słodyczy spojrzeniu Murija na uczynki miłosierdzia. Maniara to jest człowiek doświadczony właśnie przez czarną śmierć, kiedy w krótkim okresie stracił całą swoją rodzinę, żonę, rodziców, rodzeństwo. Ta obsesja śmierci owładnęła go do tego stopnia, że stawiał bardzo mocne pytania. Co warte jest życie ludzkie? Co z nas pozostanie? I odpowiedź była: tyle jesteśmy warci, tyle warte jest nasze życie, ile pozostawimy po sobie dobra. Ile będzie w ludzkiej pamięci dobra po naszych dziełach.
W tym kontekście nie pojawiło się pytanie, dlaczego ta śmierć, bezsensowna śmierć? Wtedy nie zadawano takich pytań?
Nie, to pytanie w ogóle ich nie interesowało, bo było wiadomo, że skoro Bóg zsyła śmierć, ona jest w konkretnym jakimś celu. Taka była wola Boża, mówią. Skoro tak, musimy odnaleźć się właśnie na tym etapie dziejów i wykorzystać ten czas, bo jest to czas, w którym Bóg do nas przemawia. Przemawiał w latach prosperity bogactwem Sewilli, ale przemawiał także w tym poniżeniu Sewilli, kiedy ludzie umierali masowo i to tysiącami dziennie.
Flamenko i ognisty taniec i ognista muzyka. Czy w jakiś sposób niektóre te przedstawienia, te barokizujące, wybuchające ferią kolorów, czy możemy odnaleźć tam jakieś ślady tej kultury także?
Bez wątpienia. Natomiast co ciekawe, że sztuka sewilska i artyści, którzy wówczas działali, oni przedstawiali tę sztukę w sposób niezwykle realny. Święci, którzy są przedstawiani choćby przez Murija, Velasqueza, Zurbarana, to święci, którzy właściwie żyją na co dzień obok nas. Pozbawieni są oni zasadniczo świetlistych nimbów, czyli tak zwanej aureoli, jak potocznie się mówi, bowiem tak jak gdyby oni byli obecni wśród nas i możemy spotkać tych świętych nawet w kuchni, czego Murillo był znakomitym wyrazicielem choćby w słynnej serii Kuchni Anielskiej, gdzie zakonnicy popadają w ekstazę, a aniołowie w tym czasie gotują obiad. Wśród rondli i garnków, o których pisze doktor Adam Organisty w pięknej recenzji tej książki.
A co w tych garkach mogło być? Tak porozmawiamy trochę sensualnie właśnie o smakach. Troszeczkę odejdźmy od książki, ale myślę, że to wino i ta kuchnia, to co tam mogło być?
Oczywiście podstawowa dieta śródziemnomorska wyrażona w potrawach gotowanych na oliwie z oliwek. Dużo jarzyn, mało mięsa, ale co ciekawe też dużo owoców morza i ryb. Ryby to było podstawowe pożywienie tamtego świata sewilskiego.
I martwe natury z rybami, przepiękne.
Przepiękne, wyjątkowe, o których piszę w poprzedniej książce.
Właśnie.
10 lat temu. Natomiast pamiętam, że pytano mnie niejednokrotnie, ile wy w Krakowie zjadacie ryb? Ile razy w tygodniu jecie ryby? Wtedy odpowiadałem Hiszpanom, no Kraków jest daleko od morza, więc tych ryb nie ma u nas tak wiele. No raz w tygodniu, może piątek, dawniej w poniedziałek się jadało, dzień bezmięsny. A oni mówią tak, Madryt jest także 500 kilometrów od morza, ale my codziennie mamy świeże ryby. I rzeczywiście Hiszpan nie wyobraża sobie posiłku bez ryb i owoców morza. Sewilczycy zjadają tego mnóstwo, ale pamiętajmy, że hiszpański sposób odżywiania jest inny, czego my nie zawsze jesteśmy do końca świadomi, ponieważ oni uwielbiają tak zwane tapas, czyli uwielbiają małe porcyjki, ale różnych, zróżnicowanych rzeczy. Chcą skosztować kawałek sera, kawałek słynnej tortilli, zjedzą oczywiście krewetki, owoce morza, kawałek ryby, kawałek szynki, oczywiście słynny jamon hiszpański jest jednym z najlepszych i najbardziej smakowitych w ogóle w Europie.
Czyli próbują. To jest taka przyjemność dla ciała, a dla ducha. Na ile te kościoły, tak pięknie zdobione, piękne malowidła, piękne sztukaterie, no to wszystko to jest feria, obrazy i tak dalej. I jak one powstawały? Czy to było na tej zasadzie, że po prostu mistrz, nie wiem, Murillo miał swoich uczniów, czy też możemy stwierdzić, czy na przykład ksiądz profesor jako znawca może stwierdzić, że to wszystko powstało spod jego ręki. To raczej niemożliwe, biorąc pod uwagę ogrom. No przecież to jest monumentalne w ogóle, nieprawdopodobne.
Ale też to byli ludzie niezwykłej pracowitości. Kiedy myślimy o artystach, często zadajemy sobie to pytanie i patrzymy na przykład na Rubensa. Rubens, który był wyjątkowym artystą, ale i dyplomatą, kochającym zresztą Hiszpanię, bo dwukrotnie przebywał w niej jako dyplomata i wykorzystał ten czas także na twórczość artystyczną. Rubens pozostawił po sobie ponad 1500 dzieł. Niemożliwe jest, żeby wykonał je osobiście, choć większość z nich chciał nawet sygnować. Natomiast dawał ogólną koncepcję, a jego uczniowie to dopełniali. Weźmy przykład jego wielkiego fana, jakim był Diego Velázquez, który zafascynowany Rubensem chciał zrobić też wielką karierę, sięgając aż po arystokratyczny zakon świętego Jakuba. Rubens namalował tak wiele obrazów, a Velázquez właściwie był urzędnikiem królewskim. Był owszem zaufanym króla, sięgając nawet wysokiej pozycji społecznej marszałka dworu, ale pozostawił po sobie niecałe 150 obrazów. Stąd mamy pewność, że obraz Velázqueza, każdy jeden, jak to dawniej mówiono, powstał spod jego pędzla. Nie było tutaj oczywiście jakichś uczniów, którzy wypełniali lukę zajętego Velázqueza, bowiem on chciał, aby każde dzieło wyszło spod jego ręki.
I to było widoczne i jest pewne, natomiast w wypadku innych artystów niekoniecznie.
Wiemy, że różnej klasy dzieła powstawały, choćby sięgając nieco wcześniej do El Greca. Na pewno warsztat tutaj miał rolę wiodącą.
A tych naszych tutaj?
A wśród artystów sewilskich oni właśnie zasadniczo doglądali, ponieważ byli to specyficzni artyści, więc zarówno Zurbarán czy Murillo odpowiadali za całość. Chociaż to byli artyści wyjątkowej klasy.
Prawda. Patrzę teraz na świętego Antoniego Padewskiego. Jakie to piękne światło, wszystko. To jest zupełnie świat właśnie przepełniony sakrum, ale równocześnie, jak ksiądz profesor powiedział, te postaci są no takie jakby wyjęte z tej sewilskiej ulicy. Czy oni mieli na przykład modeli stamtąd? To były specjalne pracownie, pisze ksiądz profesor o tym, prawda? Gdzie ktoś stał pod drzwiami, żeby nikt się nie dostał, jeżeli byli no właśnie modele rozebrani, więc to tak. Bardzo przyzwoite miało być też.
Miało być bardzo przyzwoite i nawet obawiano się, żeby Dominikanie ze świętą inkwizycją nie zapukali wtedy do tak zwanej Akademii Malarstwa, założonej przecież przez Murilla i Juana Valdesa Leala. Ale byli modele. Wszystko jednak było przepełnione wiarą i dla Murilla choćby te ujęcia Matki Boskiej z Dzieciątkiem, one są wielką promocją macierzyństwa. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te obrazy, to rozumiemy je przede wszystkim w tym duchowym kontekście, ale okazuje się, że wcale nie jest to takie łatwe, proste i jednoznaczne. W najnowszych opracowaniach twórczości choćby tego artysty pojawiają się tezy, że Murillo był kryptoerotomanem, że w scenie na przykład rodziny sewilskiej, gdzie widzimy matkę z córką, synem i malutkim dzieckiem, Murillo chciał wyrazić swoją fascynację zarówno kurtyzanami ówczesnymi, bowiem ta dziewczyna ma być jedną z prostytutek, miał wyrazić swoją fascynację kulturą gejowską, bowiem ów młodzieniec ma być oferowany jako prostytutka męska, a nawet Murillo miałby być zwolennikiem pedofilii, bo ten chłopiec trzymany w ramionach przez matkę ma rozdarte spodenki. To jest coś wyjątkowo nieprzyzwoitego i nie mającego nic wspólnego.
Tak słucham i ach, aż mi się słabo robi.
Ale proszę sobie wyobrazić, że tego rodzaju teorie, które wyszły głównie od uczonych amerykańskich, znalazły duży poklask w środowisku hiszpańskim i dzisiaj coraz mocniej utrwalają się w środowisku naukowym.
No to myślę, że tego rodzaju dzieło, sztuka i wiara, które jest oczywiście częściowo też tłumaczone na język hiszpański, to się przebije i zupełnie inaczej może też spojrzą na tą całą rzeczywistość, że trudno jest patrzeć na tych artystów, no właśnie poprzez taki pryzmat. Oczywiście każdy z nich mógł mieć jakieś sekrety, jest to możliwe, ale to jest jednak tak przepełnione tym duchem chrześcijańskim, że wydaje się to wprost, no wprost niemożliwe, prawda?
Zresztą to jest... pamiętajmy o tym, że Hiszpania to przecież kraj bractw religijnych i do dzisiaj nawet wielu ludzi, którzy nie są specjalnie związani z Kościołem, ale mają ogromny szacunek do Matki Boskiej, która jest w Hiszpanii pani czczona tak samo jak w Polsce, z ogromną miłością i odniesieniem. I członkowie bractw potrafią gromadzić się na te uroczyste procesje, głównie Wielkiego Tygodnia, do których przygotowują się praktycznie przez cały rok. I dla nich formą wspólnotową wyznania ich wiary w taki właśnie sposób jest udział w tej procesji. Oni są dumni z tego, że są członkami bractwa Matki Boskiej czy też Jezusa Nazareńskiego.
Słuchają Państwo dobrych książek w Radiu Kraków Kultura. Wracając do sztuki i wiary, do tych programów ikonograficznych w Sewilli, mówił ksiądz profesor o tym podejściu właśnie, o tej obsesji śmierci i o zachwycie też właśnie Matką Bożą. Co tych artystów inspirowało?
Myślę, że możemy zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka wymiarów. To, co szczególnie jest obecne w Sewilli, bez względu na proweniencję zakonną, odnosi się przede wszystkim do promocji i do podkreślenia godności kobiety, czego wyrazem była Matka Boska, ale też i patronki Sewilli, święta Justa i święta Rufina, męczennice starożytności. I z drugiej strony podkreślenie też wymiaru macierzyństwa. Tak jak malowano Madonnę z Dzieciątkiem w Sewilli, nie malowano nigdzie. One są nawet piękniejsze,
święto
twierdzić, niż Madonny Rafaela. To jest jeden wymiar. Z kolei pamiętajmy też o tym, że w tym wymiarze godności ludzkiej, godności kobiety, szczególnie wyrazista była tajemnica niepokalanego poczęcia, kultu, który formalnie został zdogmatyzowany dopiero w XIX wieku, ale cieszył się ogromnym szacunkiem i entuzjazmem w całej Hiszpanii, a zwłaszcza w Andaluzji, a więc w jej stolicy w Sewilli, do tego stopnia, że nawet na uniwersytetach w Hiszpanii składano specjalne ślubowanie rozszerzania czci niepokalanego poczęcia, a do dzisiaj w Andaluzji zasadniczo nie mówi się dzień dobry, tylko mówi się słowa, które są pochwałą niepokalanego poczęcia. Ave Maria Purissima, czyli niech będzie pozdrowiona najczystsza Maryja Dziewica.
I to jest takie pozdrowienie jak dzień dobry?
Jak dzień dobry. Sin pecado concebida, brzmi odpowiedź, poczęta bez grzechu. To jest też dla nas coś niezwykłego, dlatego że nawet jak się kicha w Hiszpanii, to się nie mówi na zdrowie, tylko w zależności od szerokości geograficznej, czyli w Madrycie, gdzie społeczeństwo jest dość zlaicyzowane, wtedy mówi się Jesus, czyli Jezus. Kiedy kicha się już w La Manchi na południu od Madrytu, wtedy mówi się Jesus Maria, Jezus Maryja. A w Andaluzji, już na samym południu, gdzie są najpobożniejsi Hiszpanie, mówią Jesus Maria José, czyli cała święta rodzina.
To malarstwo, którym ksiądz profesor się zajmuje w swoim dziele Sztuka i wiara, ono na pewno czerpało z różnych inspiracji. Podejrzewam, że i sztuka włoska w jakiś sposób wpływała i inne otoczenie. Na ile, dziś oczywiście w tej naszej rozmowie już to się pojawia, że to było bardzo oryginalne, no choćby najpiękniejsze twarze Madonny, ale na ile to malarstwo było oryginalne i na ile ono zainspirowało też innych? Czy ta sztuka hiszpańska, jak właśnie Francuzi ją w sposób dosyć taki okrutny odkryli. Czy ona inspirowała też innych artystów?
Owszem, ale to nie nastąpiło w czasie, jakbyśmy się tego spodziewali, kiedy tworzono te dzieła. Z jednej strony Hiszpanie, zwłaszcza w Andaluzji, czerpali głównie jednak ze sztuki włoskiej i flamandzkiej. To były podstawowe dwa kierunki, co było związane po pierwsze, że wielu artystów hiszpańskich jeździło do Włoch, jako do najważniejszego terytorium, gdzie podnoszono swoje kwalifikacje, a z drugiej strony wielu flamandów przybywało, bo to było przecież pod jedną koroną królewską, więc przybywało do Sewilli bogatej, aby tu pracować. I te wpływy flamandzkie były bardzo wyraziste. Stąd z jednej strony mamy silne wpływy Caravaggia, zwłaszcza w początkach sztuki barokowej w Sewilli. A potem ta sztuka, ona się rzeczywiście staje coraz bardziej autonomiczna i oryginalna do tego stopnia, że nawet w Madrycie tak nie maluje się, jak maluje się w Andaluzji. I poprzez tę hermetyczność Hiszpanii, poprzez jej zamknięcie i poprzez czarny PR, jaki przydało oświecenie, ta sztuka w zasadzie pozostawała niedostępna i nieznana do początku wieku XX. I dopiero początek wieku XX to jest odkrycie na nowo Hiszpanii do tego stopnia, że zakazano formalnie wywozu dzieł wybitnych artystów, w tym Murilla, za granicę, bowiem już praktycznie większość z tych dzieł została rozprzedana. Na przykład wszystkie sceny rodzajowe Murilla znajdziemy poza Hiszpanią. Nie ma ani jednego dzieła słynnego ukazujący świat dzieci, na przykład zjadających winogrona czy inne owoce. Wszystkie te dzieła są wyłącznie w kolekcjach zagranicznych. Dlatego też dopiero początek wieku XX to było wielkie odkrycie sztuki hiszpańskiej, głównie przez artystów impresjonistów, którzy do tego stopnia zachwycili się sztuką hiszpańską, zachwycili się głównie Velázquezem i El Greciem, ale także i Murillem, że okrzyknięto ich właściwie fenomenami na skalę światową. I do dzisiaj, co ciekawe, na przykład Zurbarán, którego tutaj przywołujemy nawet na okładce książki Sztuka i wiara, jest jednym z najpopularniejszych artystów we Francji. I Francuzi najwięcej wystaw przygotowują dedykowanych Zurbaranowi, bo jest on daleko popularniejszy we Francji niż w Hiszpanii.
Ciekawe są drogi właśnie odbioru, recepcji sztuki. A Picasso interesował się taką sztuką?
Oczywiście. Mamy szereg impresji. Widać, że najbliższy był mu Velázquez, pomimo tego, że Picasso był z Andaluzji, pochodził z Malagi, tak. Gdzie do dzisiaj znajdujemy szereg jego śladów. Sztuka religijna w ogóle nie była mu szczególnie bliska, ale nowatorstwo Velázqueza, zwłaszcza jego Las Meninas, tak fascynowały go.
Las Meninas, czyli?
To są dwórki. Słynne dwórki, arcydzieło, arcydzieło sztuki hiszpańskiej znajdujące się w Museo del Prado, któremu także wydawnictwo AA poświęciło antologię tekstów pod tytułem Tajemnica Las Meninas, dwukrotnie już wydaną.
Sztuka i wiara, Andrzej Witko, to jest książka państwa i mojego gościa. Tak na koniec, gdyby ksiądz profesor miał kogoś zachęcić do tego, żeby wejść w ten świat, to najpierw od czego zacząć lekturę tej książki? Bo ja przyznam się państwu, że obracając te pięknie wydane strony, po prostu przekartkowałam i patrzyłam na te wszystkie obrazy. I to mi uzmysłowiło świat, o którym nie miałam pojęcia. Znaczy, ja raz byłam w Hiszpanii, ale nie byłam jak gdyby świadoma, żeby patrzeć na te wszystkie dzieła w taki sposób trochę analityczny, bo ta książka pozwala na analizę, prawda? Ona jest napisana takim językiem do czytania. To nie jest język skomplikowany, ale tu jest taki nawał tych informacji, że od czego ksiądz profesor by polecił, żeby zacząć tę lekturę właśnie? Od oglądania, czy też od czytania? Czy też od jednego i drugiego razu?
Myślę, że czytając na pewno będziemy oglądać. Myślę, każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego, bo w sumie mamy tutaj aż 12 odmiennych całkowicie programów. Jest jeden poświęcony na przykład ornitologii, tak zwanemu ptasiemu przesłaniu na stropie salonu biskupów sewilskich, gdzie konsultowałem tutaj szereg rozpoznań ptaków z ornitologami z Lublina.
I rzeczywiście?
Oczywiście.
Wszystko, nic, żadnych przekłamań.
Nie ma żadnych przekłamań.
Jak w naturze.
Jak powinny być.
Ale warto na koniec też zwrócić uwagę na przepiękne zdjęcia i przepiękne te reprodukcje. Ksiądz profesor sam sobie to robił? Bo
częściowo też robiłem, choć nie jestem wybitnym fotografem. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że spotkałem wielu wspaniałych ludzi i między innymi jeden z moich przyjaciół, który jest profesjonalnym fotografem sewilskim, sam wyraził gotowość pójścia do tych niedostępnych na co dzień miejsc, aby uwiecznić je i aby przekazać mi te zdjęcia do powstającej publikacji. Dzięki temu jest tutaj szereg zdjęć, obrazów na płótnie, które są bardzo trudne do sfotografowania w ogóle, ale także wyjątkowej klasy zdjęć pod względem artystycznym, wykonanym właśnie przez mojego przyjaciela w Sewilli.
Bardzo dziękujemy. Właśnie przyjaźnie tak się rodzą. Ja myślę, że tego rodzaju książka, która powstawała 10 lat, na jej powstanie, no, musiało się złożyć, zrodzić wielu entuzjastów, prawda? To pierwszym entuzjastą oczywiście autor, ale też i wydawnictwo, i pewno inni, którzy jakoś tam księdzu profesorowi kibicowali.
Tak,
mówiąc.
Książka była także recenzowana przez zmarłego profesora Juliusza Chrościckiego, który był wybitnym znawcą kultury europejskiej, który mnie też wprowadzał w ten świat, pokazując choćby sztukę francuską, której był wybitnym znawcą jako profesor Sorbony. I na pewno jestem bardzo wdzięczny też i jemu, i wielu osobom, które tutaj przywołałem na kartach tej książki.
Lista długa, ale po lewej stronie profesor Stanisław Mosakowski, to może słowo o nim.
Profesor Stanisław Mosakowski to też postać bardzo mocno związana z Krakowem, bo przecież rozpoczynał swoją pracę jako historyk sztuki w Krakowie i związany był bardzo mocno z naszym miastem, z którego jednak wyjechał, bo został dyrektorem Instytutu Sztuki w Warszawie. I to właśnie on jest moim mentorem, bo to on czuwał nad moją karierą naukową, że się tak wyrażę, nad moją habilitacją i profesurą, i to jemu zawdzięczam ten rozwój pod egidą Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Coś tak pięknie po hiszpańsku na koniec.
Sewilskie przysłowie mówi, kto nie widział Sewilli, nie widział cudu. Quien no ha visto a Sevilla, no ha visto maravilla. Aby zobaczyć ten cud, możemy zobaczyć książkę Sztuka i Wiara i doświadczymy go już przy pierwszym spotkaniu.
Przypomnę, że państwa i moim gościem był profesor Andrzej Witko, jeden z najbardziej znanych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej, autor ponad 50 książek w różnych językach wydanych w Europie. Wszystkie dotyczą właśnie przenikania się kultury, sztuki i wiary.
Dziękuję za miłe zaproszenie, pani redaktor. Dziękuję słuchaczom za cierpliwość. Życzę wszystkiego dobrego.
To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już także Anna Łoś. Do usłyszenia.